Chwała Bogu, przede wszystkim chwała naszemu Panu. Wspaniale, kiedy jesteśmy w domu Bożym. Dzisiaj koncentrujemy się na czym? Na naszym Panie, na Jego Słowie, na Jego obecności. Chcę się podzielić, w jaki sposób Bóg do nas mówi. Bóg ma różne sposoby. Ja się na tym zastanawiałem, dlaczego różne sposoby Bóg używa. Dlatego, że jesteśmy różni, tak? Tak jak nasze dzieci są różne, i używamy różnych sposobów, aby do nich przemówić. Nie? W różny sposób staramy się, jednych karcimy więcej, drugich mniej. Jednym wystarczy tylko się powie już posłuszne, a drugiemu jeszcze trzeba klapsa dać, skarcić i tak dalej. I tak samo my jako dzieci naszego Pana jesteśmy różni. I Bóg używa różnych sposobów, aby nas wychować, aby nas ukształtować, abyśmy stali się Jemu posłuszni. Bo ważne jest posłuszeństwo. Jeżeli nie będzie posłuszeństwa, nie będzie błogosławieństwa. Posłuszeństwo jest bardzo ważne. Więc dlatego chcę mówić na temat różnych sposobów, przez które, jakie używa Bóg, aby do nas przemówić. I to doświadczamy. Każdy z was ma pewne doświadczenie, w jaki sposób Bóg do niego przemówił. Mógł to być nawet sen, ponieważ wiele snów mamy. Wiele rzeczy nam się śni, ale niektóre sny są szczególne, że je pamiętamy, przeżywamy. Wiem, że to jest obecność Boża. Bóg przez sen do nas może przemówić. Podałem tu przykład. Ale chcę zacząć od tego, że apostoł Paweł do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 1 mówi: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg. Więc Bóg się nie zmienił i dalej przemawia, na różne sposoby i wielokrotnie, wiele razy do nas mówi. Wiele razy chce nas przekonać, żebyśmy zrozumieli, że On to robi, mówi do nas na swój, ze swojej, swoją miłością. Ja raz Boże naszym zademonstrowałem, w jaki sposób Bóg mówi. Wiecie, wziąłem magnetofon i włożyłem tutaj, nagrałem jednego z naszych starszych braci. On tam przemówił: halo, słuchajcie, nie. Tu mówi do was, nie powiedział imiona, tylko tu do was chcę wam coś powiedzieć. Coś taki sens nagrania, nagrałem to i schowałem tutaj, wyszedłem za kazalnicę. Właśnie też mówiłem, w jaki sposób Bóg przemawia i włączyłem magnetofon. Kto to mówi? A wszyscy: Marek, rozpoznaliście. Rozpoznaliście, bo go znacie. Ja myślę, jego żona, która więcej z nim przebywa, bliższą ma relację, ona zawsze pozna jego głos, bo bardzo blisko jest. I tak jest w naszym życiu. Czym bliżej będziemy Pana, tym bardziej będziemy rozpoznawać jego głos. Czy nie tak? To prawda jest. Dlatego starajmy się przebywać jak najwięcej, mieć tą społeczność z Panem, i wtedy łatwiej nam będzie poznać Jego głos. Dlatego też Bóg używa różnych sposobów. Może z Amosa, dzisiaj jeden z braci powołał się na ten werset w rozmowie, i Amosa 3:7. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawi swoje plany swoim sługom i prorokom. Czy nie tak? Tak mówi Słowo Boże. Tak jak do Izraela najpierw im objawiał, mówił do nich i później oni wiedzieli. Znamy różne historie, kiedy Bóg mówił do swego narodu o tych urodzajnych latach, nie? Co dał sen, tłuste krowy i później chude krowy. To symbolizowało urodzajne lata i później nieurodzajne. Bóg wcześniej przepowiadał, że tak będzie. I ci, którzy byli posłuszni, którzy usłyszeli głos z Pana, oni mieli błogosławieństwo. I dlatego Bóg, kiedy do nas mówi, On mówi po to, abyśmy mieli błogosławieństwo. I w pierwszym, najważniejszym, chyba wszyscy się na to zgodzimy, sposobem to jest Jego Pismo, Jego Słowo, Jego Testament, który On zostawił. Jego Słowo, jak ważne jest. Zobaczmy, Psalm 119, 101 werset. Twoje Słowo jest pochodnią moich nóg i światłem na mojej ścieżce. Dla naszych nóg, tutaj jest sens ten duchowy, co jest Jego Słowo. Kiedy On mówi do nas, to jest po to, żebyśmy wiedzieli, jaką drogą iść. I też jest też dla nas tym światłem, które nam przyświeca, abyśmy nie błądzili w tym zagubionym, w tym ciemnym świecie. Dlatego też słowo jest podstawowe, jest bardzo ważne. Niektórzy uważają i wiemy, znamy takie zrozumienia, że tylko słowo, nic, tylko słowo. Ale z tego słowa wynika, że Bóg inne ma jeszcze sposoby. Bo pamiętacie zesłanie Ducha Świętego w Jeruzalem, kiedy oczekiwali, to co Piotr mówił, że co? Że to, co wy przeżywacie, ta obietnica, należy się dla was i tym wszystkim, którzy uwierzą. Zobaczmy, czyli on wypowiada proroctwo do przyszłości. Czyli nie tylko słowo, ale również w przyszłości te rzeczy, które miały się wydarzyć, o których tam w Dziejach Apostolskich czytamy. Czyli wrócimy teraz do Słowa Bożego, jak ono jest ważne. Ono określa nam granice naszego życia, bym powiedział. Ono jest dla nas tym lekarstwem, jak mówimy, które leczy. To jest tak samo, jak pójdziemy do lekarza i lekarz wypisze receptę, może to być najlepszy lekarz, wypisać najlepsze lekarstwo. Jeżeli my co? Nie pójdziemy do apteki, nie kupimy, to jeszcze za mało. Możemy pójść do apteki, kupić i położyć przy łóżku. Czy to nam coś pomoże? Nie pomoże. Dopiero kiedy my zażyjemy to lekarstwo, wówczas to nam pomoże. I tak samo ze słowem. Możemy słowo znać, możemy przyjąć, możemy mówić tak, Panie, ja się zgadzam. Wielokrotnie, kiedy słuchamy słowo, kiedy jesteśmy w domu Bożym i kiedy Pan mówi przez swoje słowo, o tak, Panie, będę już wykonywał. Już ostatni raz, już tego więcej nie będę robił. Przyrzekamy Panu, ale później, kiedy przyjdzie do wykonania, już zapominamy, tak? Jest to po prostu taka sytuacja, o której Pan nie chce, aby była. Dlatego Jego słowo mówi, ci, którzy słuchają i wykonują. Dlatego też słowo musimy znać. Tak jak przepisu ruchu drogowego, jeżeli nie będziemy znać, to po co nam ten samochód? Nie zajedziemy nigdzie. Musimy znać te przepisy. I od tego, jak będziemy znać, tak będziemy bezpieczni. Czym lepiej będziemy znać i czym więcej będziemy mieli doświadczenia, tym na drodze będziemy bezpieczni. I tak samo jest z naszym słowem naszego Pana. Czym lepiej będziemy je znać, czym lepiej będziemy je znać i bardziej będziemy je doświadczać, będziemy nabierać to doświadczenia, tym będziemy w tym życiu bezpieczni. Żyjemy w szczególnych czasach, gdzie właśnie słowo z różnych stron przychodzi do kościoła. Diabeł chce, powołując się na słowo, przecież jak kusił naszego Pana, to przyszedł ze słowem. I on do nas chce przyjść z słowem. Często właśnie, kiedy on przychodzi i kiedy my nie mamy poznania, to wtedy on zaczyna zwodzić. Jak wiele ludzi, szczególnie w tych ostatecznych czasach, jest zwiedzonych, dlatego że nie znają słowa. I dlatego musimy poznawać, musimy się uczyć. Tak jak osiągamy pewien poziom wiedzy w szkole, jak mówimy, podstawowa, średnia, wyższa i stopień po stopniu, coraz więcej. I kiedy poznajemy to słowo, czyli wychodzimy na wyższy poziom poznania, na bezpieczniejszy poziom poznania i wtedy, kiedy to słowo już utrwali się w naszym sercu, wtedy łatwiej nam się poruszać. I słowo jest bardzo, bardzo ważne, tak jak powiedziałem, podstawowe, ważne. Ale nie tylko przez słowo Bóg do nas mówi. Również używa, następną formą, to jest proroctwa. Na tle proroctw tak wiele powstaje w Kościele zamieszania. Każdy Kościół, szczególnie kościoły charyzmatyczne, zielonoświątkowe, są bardzo narażone na niebezpieczeństwo, które przychodzi ze strony właśnie, ze strony, nie powiedziałbym proroków, tych pseudoproroków, tych, ci, którzy są zwiedzeni, którzy nie rozpoznają głosu Pana. Wiecie, ja już takie rzeczy doświadczyliśmy, że Bóg mówił do danej osoby, A ta dana osoba w zborze prorokuje do ludzi. Ogólnie prorokuje do zboru. Doświadczyliśmy takie dwie rzeczy. Jedna niewiasta i raz mężczyzna. I oni na głos w zborze prorokują. Ale później, kiedy analizowaliśmy i później patrzyliśmy, co dalej się dzieje, to nie było słowo do zboru. To było słowo do nich, tylko nie mieli rozpoznania. Dlatego, że z proroctwo mamy co? Rozpoznawać, rozsądzać. W Słowie Bożym napisane rozsądzajcie, jakiego to ducha. I kiedy my je nie rozsądzimy, to możemy właśnie przekazać. Przekazać do Kościoła i ono może zrobić zamieszanie. Jak wiele z tego powodu jest zamieszania. Słowo Boże nam mówi wyraźnie, ażeby co? Ażeby proroc nie lekceważyć. My nie możemy proroc lekceważyć. Dlatego, że kiedy zlekceważymy, to wówczas mogę powiedzieć nawet, że może być tak, że po prostu poniesiemy konsekwencje. Dlatego, że proroctwo jest dane, aby zbudować Kościół. To jest to, co mówi Bóg. Ja wiem, że taka forma przekazu przez proroka, kiedy mówi do zboru, Pan mówi, to wszyscy przyjmujemy to jako wiarygodne. Tak, Pan mówi. Tak jak mieli w zborze jednego człowieka, to mi opowiadał jeden pastor jeszcze w Polsce, i coś tam uradzili na członkowskim, a on mówi, nie, Pan mi powiedział, że to ma być tak. O, jak Pan powiedział, no to trzeba posłuchać Pana. I oni posłuchali. Oczywiście jego. Drugi raz znowuż Pan powiedział. I za kolejnym razem, kiedy on mówił, Pan mówi, i oni po prostu zaczęli słuchać, ale później widzieli, coś nie tak. Coś tu nam nie pasuje. I zaczęli rozsądzać jako starsi z pastorem. I pewnego razu mają zebranie członkowskie i on znowu, Pan mówi. A on mówi, nazwisko tego Pana. Bo już był pewny, że właśnie to nie był Pan, że on od siebie mówił. Dlatego jest potrzeba rozpoznawania, z jakiego to ducha, i przeciwstawienie się. Ja pamiętam, tu tak na wesoło też powie, pastor Czajko, nie Mieczysław, tylko Edward, w zborze stołecznym w Warszawie. Oni taki mają zwyczaj, bo tam z całej Polski do Warszawy przyjeżdżają, kończy się nabożeństwo i tam mówią, no, pozdrowienia tam ze zboru z Wrocławia, tam ze zboru z Opola, ze zboru z Gdyni. I tak przekazują, nie? A jeden wstaje i mówi, pozdrowienia od Hare Krishna. I to wszyscy zamieniają. A on tak bezpośrednio. Dziękujemy, nie przejmujemy, niech będzie przeklęty. I wiecie, taki refleks powinien u nas być czasami po to, żeby przeciwstawić się. Nikt nawet nie pomyślał, to wszystkich zaszokowało. Wiecie, pozdrowienia od Hare Krishna i teraz nie wiedzieli, co dalej, nie? A ten od razu. Dziękujemy, dziękujemy, nie przyjmujemy, niech będzie przeklęty. Zobaczmy, refleks już od razu tego ducha zastopował. I dlatego też, oczywiście, ja nie mówię, że zawsze mamy, tylko już proroctwo, my mamy to rozsądzać. Czasami trzeba dać na czas, na rozsądzenie. Nie jest tak, że od razu już będziemy mieli poznanie. Ja spotkałem człowieka, który miał od Pana, mówił sny i tak dalej, do ludzi mówił i tak dalej, ale zawsze dawał interpretację, swoją interpretację. I początkowo tak to się sprawdzało i po pewnym czasie ja zauważyłem, że coś jest nie tak. I przyszła mi myśl, dlaczego on tylko ma interpretację. I niektóre interpretacje widziałem, że były bardzo stronnicze. I raz przyszedł z żoną i mówi o tym, co jego żona, to było proroctwo w formie snu, że jego żona miała sen i tak dalej. I ja mniej więcej znałem tą sytuację, do której on niby mówił, ten sen był, ale byłem mocno przekonany, że to nie było dla kogoś, dla kogo on mówił, że to ten sen i Bóg mówi, że to jest tak i tak, ale to było dla niego. Dla niego. Czyli czasami właśnie te interpretacje ludzie dają stronniczo, sugerują się czymś. I dlatego musimy w tym być bardzo ostrożni, żeby rozsądzając proroctwa, po prostu poprzez, aby to nie tak, że o już i już wszystko wiem. Nieraz trzeba czasu, nieraz trzeba modlitwy, postu, aby usiąść, rozsądzić i naprawdę być pewnym, czy to jest od Pana. Dlatego proroc, nie lekceważcie wszystkiego, doświadczajcie co dobrego, tego się trzymajcie. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Zobaczmy, tutaj apostoł Paweł do Koryntian pisze, żeby dążyć, czyli jest to coś wartościowego, jest to coś bardzo pomocnego. W naszej służbie osobistej, w służbie naszego Kościoła, dlatego że proroctwa pozwalają nam spojrzeć na to, co się w zborze wydarza, bo nieraz jest zagrożenie dla zboru i przychodzi ostrzeżenie przez słowo prorocze, objawienie, które nam pozwala po prostu zabezpieczyć się, pozwala ochronić Kościół. I dlatego, jeżeli chodzi o proroctwa, one też w jakiś sposób nas błogosławią, ponieważ wskazują nam to, co się ma wydarzyć. Tak jak mówię, nieraz ostrzegają, nieraz mówią o błogosławieństwie, które Bóg ma dla nas. Czasami są one uwarunkowane i wtedy, kiedy widzimy, że ono się wypełnia, wówczas jesteśmy zbudowani, że Pan z nami jest. Czyli one są nam potrzebne, one są bardzo ważne, bo to jest głos Pana. Kiedy byliśmy w Grecji i podczas pewnej modlitwy, ja to może zacytuję. Ta książka jest wydana w 1997 roku, a to jeszcze dużo wcześniej się wydarzyło. I wyobraźcie sobie, to nie, że mówię, że było takie proroctwo, nie? I teraz się ono wypełnia, ale to jest dokument, 148 strona. I to moja żona napisała tą książkę i pisze tak. Podczas jednej z modlitw usłyszałem głos Ducha Świętego mówiącego do mnie. Módl się również o Polaków w Brazylii. W Brazylii zdumiałem się niepomiernie. Nie znam ani jednej osoby pochodzenia polskiego mieszkającej w Brazylii. Wtedy Pan mi okazał wnętrze zboru, w którym nigdy dotąd nie była i tak dalej. Tutaj jest, podaję tu przykład, kiedy Bóg przemówił w formie proroctwa, aby modlić się o Polaków w Brazylii. My mieszkamy 5 lat w Grecji, pracujemy tam wśród Polaków, a tu Bóg mówi, modlić się o Polaków w Brazylii. I kiedy żona mi to powiedziała, ja mówię, kochanie, nie mogłem powiedzieć, znaczy nie, że nie powiedziałem im jakoś tak, żeby ją zdołować, tylko mówię, nie rozumiem tego, jak. My jedziemy do Kanady, staramy się wyjechać do Kanady, a tutaj modlić się o Polaków w Brazylii. Przecież Polacy są na całym świecie. Dlaczego mamy się o Polacy w każdym kraju są. Dlaczego mamy, ktoś policzył, zdaje się, w 140 krajach Polacy mieszkają. I teraz, dlaczego modlić się o Polaków w Brazylii? Tego nie rozumiałem i mówię, ja tego nie rozumiem. Wiecie, upłynęło 12 lat i tego nie rozumiałem. Ale Duch Święty przypominał. I kiedy przyjechaliśmy do Kanady, już zaczęliśmy prowadzić zbór polski w Toronto i podczas jednej niedzieli, w czasie uwielbienia, przyszły takie myśli, chociaż wcześniej już Duch Święty przygotował, aby pojechać do Brazylii, nikogo tam nie znając. I mówię w zborze, słuchajcie, jedziemy do Brazylii. Kto z nami chce jechać, niech jedzie. A wcześniej rozmawiałem z siostrą Urszulą Dąbrowską, o której tu wam wcześniej wspominałem, niektórzy znacie ją. I ona tam była, jeździła do Niemców, bo tam dużo Niemców jest w Brazylii i tam jeździła. I ona mi kiedyś wspomniała też, że ona tam zna takich Niemców, możemy tam i do nich pojechać, żeby szukać Polaków. Ja mówię, okej, ja mówię, to już jedną mam osobę, siostra Urszula, moja żona, już 3 i ogłaszam, kto jeszcze chce jechać do Brazylii. Wiecie, ludzie, do Brazylii, po co? Ja mówię, na misję. Już tam niektórzy niezadowolenie, to było w niedzielę, a w poniedziałek już na grupie domowej, jak jeden z liderów grupy domowej zaczyna ludzi buntować. Tyle mamy, 200 tysięcy Polaków w Toronto, po co do Brazylii? Mówi pastor turysta, chce se jeździć i tak dalej, wiecie. No ja tak dość dużo jeździłem po zborach, to tak pasowało jako pastor turysta. Więc i on tak ludzi podburzał, zaczął, wiecie. I opory są. Wiecie, jak coś Bóg mówi i zaczynamy działać, wtedy co są? Opory. Wtedy diabeł daje opory. No ale mimo wszystko pokonaliśmy te opory, zdecydowaliśmy się i pojechaliśmy pierwszy raz w 2003 roku. Jeździmy od tego 2000 roku, już ponad 12 lat, tak, 13 gdzieś. I widzimy, że w tym jest błogosławieństwo, ponieważ tam przyjeżdżamy do Polaków, którzy mieszkają w buszach, w tych lasach. Z dziada pradziada, trzecie, czwarte, piąte pokolenie, mówiące po polsku. I my, kiedy z nimi się tam spotykamy, jesteśmy dla nich, tu nie, żebym się przed wami chwalał, naprawdę błogosławieństwo. Oni co roku czekają na nas. Każdy z nas ma możliwość dwie walizki po 32 kilo odzieży dla dzieci. Jeżeli jedzie nas teraz, w tym roku jedzie nas 14 osób, to prawie ponad tonę odzieży przywozimy. I to dla nich jest błogosławieństwo. Ale przez te ponad 12 lat, kiedy tam jesteśmy, za każdym razem, jak za rok przyjeżdżamy, oni mówią, że poprzedni przyjazd co dla nich dał. Jak i po prostu, że mówią o uzdrowieniach, mówią o zbawieniach. Pamiętam taka Polka jedna, to nam list przysłała, jakśmy wyjechali stamtąd. Ona mówi, nigdy bym nie poszła, byłam tak mocno przy swoim kościele, nigdy bym nie poszła do kościoła zielonoświątkowego. Nigdy. Ona powiedziała, nigdy. Ale dowiedziała się, ktoś jej powiedział, jaka sąsiadka, że przyjeżdżają Polacy z Kanady. Polacy, o, trzeba będzie ich posłuchać. I przyszła i się nawróciła. I później jej mąż się nawrócił. To są wspaniałe historie. Mógłbym wam wiele, wiele historii opowiedzieć, co Bóg przez te lata zrobił. Kiedy modliliśmy się o człowieka, który był chory na raka. Ja zawsze jak biorę grupę, to wszyscy razem się modlę. Ja nie chcę, żebym tylko ja się modlił jako pastor i później jak na drugi rok przyjadę, to kolejka się ustawi i będą czekać, żeby pastor się o nich modlił. Bo to jest niepotrzebne. My nie mamy ludzi koncentrować na siebie, tylko na Chrystusa. I zawsze jak idziemy, wiecie, nieraz ludzie, którzy w zborze, są tam gdzieś w zborze, coś się udzielają, kiedy tam jadą i oni czują się tak jakby, że Bóg ich też może użyć. Nie? Jedna siostra ostatnio opowiadała świadectwo, mówi, że ona pierwszy raz w życiu kładła ręce na kogoś się modliła. I kiedy ta siostra Polka zaczęła jej powiedziała jej, co ta modlitwa dla niej znaczy, co ona dała, i ona zrozumiała, że ja też mogę coś dać. Czyli zobaczmy, Bóg miał w planie, abyśmy tam dosięgali Polaków. Jedna z historii jest, kiedy w 12 lat w grę, po prostu wcześniej, przed naszym wyjazdem, było to słowo, tam w takiej wiosce, Linia de Scuro, gdzie 90% jest Polaków. Wiecie, że przyjechał prorok, taki prorok, co jeździ po wioskach z gitarą i mieli taką społeczność, nikt go nie znał, przyjechał i grał na gitarze i prorokował. I prorokował, śpiewając z nim taką piękną pieśń, oni mówią, pamiętają, my się rozpłakali, że mówię, Bóg mówi, nie czujcie się, że jesteście biedni. Taki sens. Mówi, ale ja wam przyślę z daleka ludzi, którzy wam pomogą wybudować kościół. A oni się w stodole spotykali. Mamy nagrane wideo, gdzie oni się w stodole spotykali. Nie? Nie stać ich było na budynek. I oni mówili, chyba nigdy tego budynku, po prostu biednie żyją. Nie? Ale ten prorok, który 12 lat wcześniej prorokował, to było od Boga. I mówił, przyjadą z daleka i wybudują wam kościół. I oni tym żyli i się modlili. Panie, kiedy to się spełni? Kto to przyjedzie? I kiedyśmy przyjechali, oni nam o tym nie mówili, proroctwie. Ja miałem akurat nie wtedy taka grupa, była sama młodzież prawie. Ja i jeden brat, co byliśmy starsi. I kiedyśmy przyszli do tej stodoły i tam było to nabożeństwo. My mamy na wideo nagrane. Wiecie, i nas wszystkich, tych młodych naszych ze zboru poruszyło. Mówią, pastorze, jak to? Nasi rodacy w stodole się spotykają? Nabożeństwo w stodole? Z desek zbitej? A my w Kanadzie? Zawstydzili mnie ci młodzi. Ja nawet nie pomyślałem, żeby im coś wybudować. Ale ci młodzi mnie... Zobaczcie, jak Duch Święty działa, aby to słowo prorocze się wypełniało. I wróciliśmy i wysłaliśmy im tylko 10 tysięcy. Oni sami zaczęli budować piękny dom, tak w górach, taki jest piękny budyneczek. Na 100 ludzi wybudowali sobie. Cieszą się i mówią, wypełniło się proroctwo. Widzicie, to jest wspaniałe. Podaję wam przykład, że proroctwa nam są potrzebne, żeby zobaczyć Boże działanie, że Bóg działa. Na pewno mieliście takie w życiu swoim proroctwo, kiedy ono było i nieraz czekaliście, a może jeszcze czekacie, bądźcie wytrwali i czekajcie, bo u Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Jeżeli Bóg powiedział, to tak się też stanie. Mógłbym wam tu wiele, właśnie o wielu takich prorocach powiedzieć, które nieraz trzeba było czekać. A nieraz wypełniały się bardzo, bardzo szybko. Czyli ta forma, przez którą Bóg przemawia, forma proroctwa, jest nam potrzebna, ale ona ma co budować. Tak jak słowo nas buduje i napomina, tak proroctwo nas buduje i napomina. Ono służy, bo napomnienie jest ku zbudowaniu. Nie myślcie, że jeżeli jesteście napomnieni, że to jest, żeby was zdołować, żebyście czuli się gorsi od kogoś. Napomnienie jest dla nas błogosławieństwem, bo ono jest po to, żeby nas korygować i żebyśmy byli ubłogosławieni, żeby nasze życie się zmieniło. Wiecie, my w zborze naszym już wyłączaliśmy ludzi. Wyłączaliśmy ludzi. I ja widzę, dwóch ludzi wyłączyliśmy, teraz trzeciego, niedawno, ale dwóch ludzi wyłączyliśmy. Jak ja teraz patrzę na ich życie się zmieniło. On się nie mógł zgodzić, ten człowiek taki był, jego wyłączyliśmy za złe relacje z ludźmi, wiecie. To było, to się z tym pokłócił. Jak nie on się pokłócił, to jego żona z kim się była. Jak nie, to jego o dzieciaka się zaczęli kłócić, nie? I ciągle z kimś skłócony. Ja mówię, już dość, wziąłem na radę zborową i tłumaczymy. Mówię, no nie możesz ciągle tylko być z ludźmi, coś zawsze u kogoś wyszukiwać i tak dalej. I w końcu my go zawiesili i później my go wyłączyliśmy ze zboru. Wiecie, trudno było zrozumieć, nie? Bo tam niektórzy mówili, jesteś wyłączony, to nie jesteś naszym bratem. Według Słowa Bożego, a on brał Grekę. Mówi, nie, ja jestem waszym bratem. Albo przyszedł do mnie, mówi, to jestem dla pastora bratem, czy nie jestem, nie? I tak, takie doświadczenia przechodziliśmy. Wiecie, ale on dzisiaj jest w zborze, jest w służbie. Dla jego dobra to było. Inny miał problem z alkoholem. I też myśmy go wyłączyli. Najpierw był zawieszony, pisał deklarację, przychodził, ja mówię, napisz, że już więcej nie będę pił, nie? No to napisał, że tego, nie? No i to nie pomogło. Dalej pił, jak wiecie, jak związanie nauk. Ale przyszedł czas, Bóg go uwolnił i dzisiaj jest wolnym człowiekiem. Także to służy napomnienie dla naszego dobra. I dlatego chcę nawiązać do, jeżeli chodzi o proroctwa, one służą ku temu, aby nas ubogosławić, abyśmy byli ubogosławieni. Czyli jest to forma przekazu, to co Bóg chce nam powiedzieć, jeszcze raz mówię, jako proroctwo ku zbudowaniu. Oczywiście jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo i nieraz proroctwa są fałszywe. Dlatego raz też mieliśmy takie doświadczenie, ktoś prorokował i ja się później dowiedziałem. Ja mówię, no to jest napisane, on, ten prorok i on rozsądzili, tam grupa ludzi i już ten. Ja mówię, słuchajcie, to jak? Jeżeli było proroctwa, to zbór ma rozsądzić, nie grupka ludzi. Bo proroctwo jest do zboru. I później to się źle skończyło. Także tu też trzeba uważać. To jest osobny temat. Jakbyśmy mówili na temat proroctw, musielibyśmy spokojnie się przygotować i analizować słowo za słowem, werset za wersetem, to, co doświadczali apostołowie, to, co dotyczyło Starego Testamentu, w jaki sposób Bóg w formie proroctwa przemawiał i to, co mówi Nowy Testament. Czyli nie lekceważyć, rozsądzać i ono ma nam służyć ku błogosławieństwu. Czyli to jest forma tego przekazu, Bożego przekazu dla nas ku zbudowaniu, aby Kościół rósł. I teraz następna forma to są sny i widzenia. Też wokół tego może być wiele zamieszania i na pewno jej doświadczaliście, więc czytajmy to Dzieje Apostolskie. Ja już wcześniej wspomniałem to, co Piotr mówi, ale spełnia się właśnie to, co powiedział prorok Joel. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokować synowie wasi, córki wasze, młodzieńcy wasi, widzenia mieć będą, a starcy sny. Zobaczmy, tu jest napisane, że będą mieć. To było wcześniej przez proroka Joela, ale wcześniej były widzenia i sny od Boga i później, kiedy przychodził ten czas, który określony tu jest też jako te czasy ostateczne, bo słuchajcie, w tamtych czasach, prawie niecałe 1000 lat temu, oni też żyli czasami ostatecznymi. Też wiemy, że tam apostoł Paweł ich gani, że niektórzy już przestali pracować i tak dalej, bo tylko czekają na Pana. Czyli to oczekiwanie jako czasów ostatecznych tego okresu, ono dotyczyło ich i dotycza nas. Czyli te widzenia i sny również nas dotyczą. I są w Kościele, i służą ku zbudowaniu, ale tak jak powiedziałem, czasami po prostu, podobnie jak proroctwa, wymagają interpretacji niestronniczych, bo to jest bardzo ważne. Zawsze jak rozsądzacie, czy sen, czy widzenie, czy proroctwo, patrzcie, żeby to nie było stronnicze. Czyli ktoś interpretuje, bo widzimy, że to jest w jego interesie. Jak ma konflikt z kimś, to wiadomo, on będzie interpretował, bo ja też takich spotkałem, ma konflikt z kimś i mówi, że to powinno być tak, że to dotyczy jego i tak dalej, a siebie wybiela. Czyli po prostu tu trzeba być bardzo ostrożni przy rozsądzaniu. Więc ta forma snów i widzeń jest to Boża forma i jeszcze raz powtarzam, że jest ona dla nas po prostu taka bardzo potrzebna, dlatego że przez sny i widzenia Bóg może oszczędzać. Myśmy raz mieli, akurat nie moja żona miała widzenie i były pokazane, to w przeszłości, dużo wcześniej, były pokazane fundamenty kościoła i tam wykopane doły i się bracia, niektórzy brali za fundamenty. Wiecie jak to, podkopuje się fundament. Już wiedzieliśmy, którzy. Bóg nam objawił i rzeczywiście tak potajemnie jeden z liderów zaczął podkopywać, że dużo nie brakowało i zbór by się, miałby poważne problemy. I stały się problemy, bo on zabrał 10 ludzi ze zboru i w tym okresie, kiedy myśmy kupowali drugi budynek, kiedy trzeba było mieć finanse na drugi budynek, kiedy już ten budynek był za mały, bo mieliśmy wtedy 100 ludzi, więc już się nie mieściliśmy powoli, więc szukaliśmy drugi i Bóg nas błogosławił finansowo, bo kupiliśmy za 300, mogliśmy go sprzedać za 600 tysięcy, więc to wszystko dobrze biegło, ale zagrożenie. Tu mamy, cieszymy się, że będziemy mieli lepszy budynek, a tutaj fundamenty podkopane. I tutaj zabiera się z kościoła 10 ludzi. Wiecie, jakie to przeżycie? Ale Bóg oszczędził. Bóg oszczędził. I wiele innych. Mamy w zborze ludzi, którym Bóg objawia przez sny, widzenia, proroctwa. Ja zawsze mówię, przynieś, daj na kartce, mam taki segregator i to leży. Czasami, wiecie, po 2 latach sobie przeglądam i patrzę, wow, to na dzisiaj, 100% na dzisiaj, nie? To jest niesamowite. Albo dostajesz na kartce od kogoś proroctwo, ja nikomu nie mówiłem. Tylko moja żona wie i ja, nawet starszym jeszcze nic nie mówiłem. Skąd ta osoba wie o sytuacji w zborze, o zagrożeniu w zborze? To objawia Pan. I sny i widzenia potrzebne są, aby Kościół chronić, aby Kościół był ochroniony. To jest po to, abyśmy po prostu byli bezpieczni, bo gdy tego nie będziemy mieli, to często, wiecie, diabeł w przebiegły sposób po prostu będzie wykorzystywał sytuację i zrobi zamieszanie. Także to jest potrzebne. Mamy starać się, tak jak odnośnie proroc, usilnie starać się, tak myślę też i o te objawienia poprzez sny i widzenia również powinniśmy być otwarci. Powiem wam z doświadczenia, jeden człowiek nawrócił się, bardzo szczery człowiek i mieliśmy takie wydarzenie, że tam jedną rodzinę deportowali, dość głośna sprawa była w całej Kanadzie, nawet do parlamentu kanadyjskiego, ta sprawa poszła, rodzina, która 7 lat mieszkała w Kanadzie, Polska, jest deportowana. Oni chodzili do naszego kościoła i myśmy zaczęli ich bronić przez adwokata, różne rzeczy, tam nawet manifestacje robiliśmy na 2000 ludzi. I walczyliśmy, media się tym zainteresowały i to tak trwało, nie? Jeden młody człowiek, niedawno się nawrócił, no już chodził z rok czasu, już miał trochę poznania, i on mówi, Pan mi powiedział, że ich nie deportują. No ale minister emigracji wydała deportację, mają na piśmie. Ale Pan mi powiedział. Nie? I wiecie, kiedy myśmy tak ich bronili, media przychodziły tam filmować, wywiady i tak dalej. I on sobie, mieliśmy takie małe, dość dużo ludzi, i on sobie taką karteczkę i napisał ich nazwisko tej rodziny. Nie będą deportowani. I tak chodził. No ja tak popatrzyłem, że może żartuje albo co, nie? No ale później dowiaduje się, że on jednak mówi, że on ma od Pana. I ludzie to widzieli. I chodził z tą karteczką i ich w końcu deportowali. No to on tą karteczkę zwinął i przestał do kościoła chodzić. Wstyd. Pan powiedział, nie? Pan powiedział, że nie deportują. Proszę, Pan powiedział. Tu chodził na pisanie. I teraz okazuje się, że deportowali. I wiecie, co diabeł daje? A co teraz ludzie o tobie powiedzą? Fałszywy prorok? Naśmiewać się będą? Jak ja będę wyglądał? Jedna niedziela, tam ci już deportowani, jedna niedziela, nie ma go, druga niedziela go nie ma, kolejna nie ma. Co się stało? Nie? Każdy już o tej kartyce zapomniał, nie? Bo to było takie emocje, dużo przeżywania. I ja do niego dzwonię. Mówię, słuchaj, bracie, czego cię nie ma? A on z takim wielkim przeżyciem mówi, no muszę z pastorem się spotkać. No przecież pastor wie, że nosiłem tą karteczkę, a ich deportowali. A ja wszystko wiem. I wiemy, bo byłem w tym zaangażowany. A się teraz wstydzę przyjść do kościoła. Jak ja będę wyglądał? Zrobił mnie fałszywym prorokiem. Ja mówię, jak kto powiedział, że ty jesteś prorokiem? Prorok musi być uznany, nie? Jest 5 urzędów, jest nauczyciel, ewangelista, apostoł i ten pastor i prorok. Jest to urząd. To nie, że ja jestem prorokiem. Ja mówię, ja jestem prorokiem. Musi być uznany przez Kościół. Często jak ludzie przychodzą i mówią, no z tego kościoła do mnie ktoś prorokował. Ja mówię, o, idź zapytaj pastora, czy on jest uznanym. Czy on jest uznany? I wiecie co? I tenże człowiek załamany. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy. Ja mówię, słuchaj, widzisz, miałeś szczere serce i modliłeś się, pościłeś, ja też, my też chcieliśmy żyć. Była taka wola. I w tej sytuacji ja uważam, że ty powinieneś tak zrobić. Nie dawać karteczki i pokazywać, tylko tą karteczkę trzeba było przyjść do mnie albo do jakiejś zaufanej osoby. Po prostu powinniśmy się uczyć słuchać głosu Pana, rozpoznawać głos Pana. I tą karteczkę albo do mnie, albo do jakiejś zaufanej osoby i powiedzieć, i napisać to, co napisałeś. Rodzina ta nie będzie deportowana. I włożyć tu, o, i trzymać. I później, kiedyby byli przykładowo niedeportowani, otwieramy, ty mi powiedziałaś, czy komuś zaufanemu, otwieramy, o, spełniło się. Bóg do ciebie mówi, ale jeszcze nie jesteś prorokiem. I teraz, i co się dzieje? I wtedy nie narażasz ludzi, nie narażasz siebie, bo ty musisz się uczyć. Znamy tą historię, kiedy ten młodzieniec i prorok, kiedy 3 razy powiedział, jak? Samuel, tak. Jak było? Usłyszał głos, nie? Ale był doświadczony człowiek i on go nauczył. On nie wiedział, co ma zrobić. Usłyszał głos Pana, to był głos Pana. I dopiero za 3 razem posłuchał doświadczonego proroka i poszedł i zaczął uczyć się rozpoznawać głosu Pana. I tak samo tutaj, w tej sytuacji, ty najpierw musisz siebie doświadczyć, czy to naprawdę od Pana. I mówię, gdybyś ty tą kartkę pokazał, do koperty dał, czy do książki, czy do Biblii, i po jakimś czasie by się spełniło. I znowuż inna sytuacja jest i znowuż tak siebie sprawdzasz i to się spełnia. I spełnia i uczy się słuchać głosu. Jest przekonany, że to na pewno Pan, bo się spełnia. Wtedy możesz wejść do tej służby. Możesz po prostu pytać Pana, czy to jest, czy Pan cię chce używać jako proroka. Ale to musi być pod tak jakby nadzorem, kontrolą ludzi doświadczonych, pastora, starszych. I wtedy jest to bezpiecznie dla ciebie i dla Kościoła. I dlatego Ten przykład podaje, że gdyby postąpił inaczej, wtedy mógłby się wiele nauczyć. Ale dlatego, że w ten sposób postąpił, po prostu to poniósł porażkę i w jakiś sposób też wpłynęło na jego życie duchowe. Dlatego też my musimy się uczyć słuchać głosu Pana, rozpoznawać Go, doświadczać, sprawdzać. I wtedy, kiedy my się nauczymy, nabywamy doświadczenia, wtedy możemy wejść w tą posługę proroczą, czy poprzez proroctwa, czy poprzez sny, czy poprzez widzenia. Następnym sposobem, czy też nazwijmy sposób, właśnie w jaki Bóg przemawia, to są co? Wewnętrzny głos Ducha Świętego. I myślę, że każdy z nas słyszał taki wewnętrzny głos. Coś, co nas przekonywało, dawało nam przekonanie, że to jest od Pana. Ja powiem wam szczerze, miałem jedno takie przeżycie, ponieważ przez dłuższy czas, jako młody człowiek, miałem problemy migrenowe, takie bóle. Także jak wstawałem rano, to zawsze mnie głowa bolała. I jak tylko budziłem się, to tak nasłuchiwałem. Będzie dzisiaj boleć, czy nie będzie boleć? Ja to po matce odziedziczyłem i wiele ludzi tego doświadcza. To są migrenowe takie bóle, które często możemy dziedziczyć po swoich rodzicach. I kochani, kiedy przychodziły te bóle głowy, one były okropne, bo jak głowa cię boli, to masz, wiecie, niechęć do wszystkiego, bo to... I męczyłem się, powiem wam szczerze, męczyłem się. Wiele razy w zborze prosiłem, żeby się o mnie modlono. Żonę prosiłem, kładła na mnie ręce, żeby ten... I cały czas to trwało. I później już się tak zgodziłem, jak apostoł Paweł pisze o tym kolcu, który miał, nie? Myślę, może to jakiś ten kolec dla mnie, żeby mi po prostu to przypominało, że mam coś z sobą robić, żeby nie tak na luzie, że jednak... I kochani, wyobraźcie sobie, jednej nocy budzę się w takim półśnie i naprawdę powiem wam szczerze, fizycznie odczuwam, jakby tak z głowy mi się, jakby się głowa otworzyła i zaczęło wychodzić. Tak jakby, wiecie, jak to otwiera się głowa i to wszystko wychodzi z wewnątrz i usłyszałem, już cię nigdy głowa nie będzie boleć. Już cię nigdy głowa nie będzie boleć. I wiecie, od tamtego czasu, nie wiem, mówię tu przed Bogiem szczerze, przecież nie kłamię, mówię wam szczerze, nie wiem, co to ból głowy. Nie wiem, co. I doświadczyłem tego. I kiedy byłem miesiąc czasu w zborze polskim w Adelaidzie i tam był taki zbór ukraiński i oni mnie tam poprosili, żeby w tym ukraińskim zborze usłużyć. To byli sami starsi ludzie. Nie było tam w ogóle dzieci, młodzieży. I... kiedy powiedziałem to świadectwo pierwszy raz w tym zborze i mówię, jeżeli masz też problemy takie z bólem głowy i chcesz być dzisiaj wolny, tak odczułem. Myślę, że to świadectwo było potrzebne dla tych ludzi. Kiedy powiedziałem, ludzie wyszli na środek i później ten pastor ukraiński przekazał wiadomość do tego polskiego pastora, że w czasie tej modlitwy 7 sióstr, same siostry, które wyszły z bólem głowy, zostały uzdrowione i wydają zborze świadectwo. Ja myślę, zobaczcie, jaki cudowny jest Bóg. Uzdrawia mnie po to, żeby powiedzieć świadectwo i żeby 7 osób zostało uzdrowione. Zobaczmy, jakie to Boże działanie. Bóg powiedział już cię nigdy. I ja mam tą wiarę, bo Bóg powiedział, że mnie ta głowa nie będzie boleć. Czyli Bóg może wewnętrznie, słuchajcie, to nie był jakiś taki... Mówi się, jest głos fizyczny, że słyszymy, tak jak do was mówię, jak wy mówicie, jest fizyczny, słyszy się, ale jest coś takiego jak głos, ale to jest taka świadomość, że mówi ktoś, fizycznie tego nie słyszy, tylko masz świadomość, że ktoś do ciebie mówi. I właśnie w ten sposób Bóg właśnie przez ten wewnętrzny głos Ducha Świętego do ciebie i do mnie mówi. Na pewno mieliście takie przeżycia i doświadczenia, gdzie po prostu mieliście podjąć decyzję, nie wiedzieliście, jak zrobić i przyszła taka świadomość, tak jakby wiadomość, taka informacja, takie słowo wiedzy. To właśnie ten głos wewnętrzny Ducha Świętego, który wam powiedział i wyście w to uwierzyli. Więc w Izajasza, 30 rozdział, 21 werset jest napisane, twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą. To jest droga, idźcie nią, gdybyście zboczyli na prawo lub na lewo. Widzicie, że do naszych uszów, również tych duchowych, Bóg może przemówić, abyśmy wiedzieli, jaką drogą mamy iść. Ja myślę, że ten głos, taki wewnętrzny głos Ducha Świętego, wielu z nas, ci, którzy są nowo narodzeni i otrzymali Ducha Świętego, że wielu z was ten głos słyszało. Takie przekonanie, byliście pewni, tak, było, trzeba było rozwiązać jakąś sytuację, nie wiedzieliście, ale w tym momencie przyszedł właśnie ten Duch Święty, który wam powiedział, co macie zrobić. To, co Jezus powiedział, kiedy postawią was przed sąd, nie martwcie się, ale co? Duch Święty powie wam, oznajmi wam, Duch Święty. I właśnie to jest ten głos, to, co Jezus powiedział. Postawią was przed sąd, nie martwcie się, Duch Święty wam powie. To jest ten głos Ducha Świętego, ten wewnętrzny głos Ducha Świętego. Tak jak powiedziałem, nie musi być on fizyczny, ale ten wewnętrzny, duchowy głos Ducha Świętego, przez który Bóg do nas mówi. I ostatnie, to są okoliczności i doświadczenia. Oczywiście, jak patrzymy na Izrael, to był prowadzony przez Mojżesza różnymi okolicznościami. Jest przykładem właśnie, że okoliczności wskazywały na to, że Bóg do nich mówi. I dlatego też w naszym życiu może być tak, że te okoliczności wskazują nam wyraźnie, że Bóg do nas mówi, że Bóg coś od nas chce, że Bóg jakieś ma oczekiwanie. To jest Jego głos. I jest napisane tak. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i nie mający żadnych braków. Rozmaite próby przechodzicie, rozmaite doświadczenie. Tu jest pewne, bym powiedział, coś, takie niezrozumienie, że jeżeli przychodzi choroba w naszym życiu i często interpretują to ludzie szczególnie, może nieraz my sami, że ta choroba jest z przyczyny grzechu. Wiecie, to tak starzy ludzie mówili w naszych tych odległych czasach, Bóg go pokarał. Pamiętacie, babcie, dziadki, Bóg go pokarał, nie? To się utarło, właśnie utarło się ze Słowa Bożego, bo tam jest napisane, kogo Bóg miłuje, tego karze. Ale nie znaczy, że każda choroba jest wynikiem czego? Karania. Nie każda. Wiecie, nieraz to, że się źle odżywiamy, czy to kara Boża? Nie, to jest konsekwencja. To jest konsekwencja. Jeżeli my wiemy, że coś jest niezdrowe i my się źle odżywiamy, nie prowadzimy tego właściwego trybu naszego, jeżeli chodzi o jedzenie, życia, to wtedy co się dzieje? Ponosimy konsekwencje. Ale często właśnie ktoś może nas ocenić, że to jest kara. Bóg nas pokarał. I bardzo często ludzie się ranią. Bardzo słyszy się, jak niektórzy mówią, no mówią, że Bóg mnie pokarał, a ja już wszystko robię, swoje sumienie oczyszczone mam. Już no nie, nawet nie mogę grzechu, myśli grzesznej nie mogę znaleźć. Już się tak oczyściłem, ale dalej choroba jest. Czy to znaczy, że ta choroba jest konsekwencją karania boskiego? Nie. Jeżeli jest napisane rozmaite doświadczenia, czy apostoł Paweł został pokarany, jeżeli on pisze o tym kolcu, czy to kara go spotkała jaka? Nie, on powiedział, że to łaska jest. Po prostu, że w tej sytuacji on to nie odbiera jako kara. I on się zgodził. Mimo, że prosił Pana i się zgodził. Czyli tutaj jest bardzo ważne, żeby rozróżnić, co jest karą, co jest konsekwencją, a co jest doświadczeniem. Oczywiście, że konsekwencja, jeżeli ponosimy konsekwencje naszych decyzji, to też jest pewne doświadczenie. Ale ja mam na myśli o doświadczeniu, czyli tutaj rozgraniczam, jak tak analizuję z praktycznej strony, czyli kara, gdzie może być kara, że Bóg może pokarać, bo jest napisane, kogo miłuje, tego karze. Druga rzecz to jest konsekwencja moich decyzji, co nie ma nic wspólnego z doświadczeniem, które Bóg daje, po prostu to jest konsekwencja, którą ponoszę, ale to daje mi doświadczenie. I trzecie, o którym tutaj apostoł Paweł pisze do Kościoła, rozmaite doświadczenia przechodzicie przez rozmaite, różne. I teraz, żeby rozpoznać, musimy być jak lekarz. Nie? Musimy rozpoznać. Tak jak lekarz, żeby dobre lekarstwo przepisał, to co? Musi rozpoznać. Poznać źródło, przyczynę tej choroby. Pyta, bada, wyniki i tak dalej mu wskazują. I tak samo my, kiedy spotyka nas coś, co nie powinno nas spotkać, to coś, co my nie chcemy w różnych dziedzinach naszego życia, czy zdrowia, czy finansów, czy jeżeli chodzi o pracę, kiedy to przychodzi i widzimy, że jest to przed nami w tej chwili nie do rozwiązania, to co? Musimy analizować, pytać Pana. Pytać Pana, wołać do Pana, aby nam objawił, aby nam powiedział, jaka jest przyczyna. Bo jak będziemy znali przyczynę, tak jak lekarz zna przyczynę i on przepisuje odpowiednie lekarstwo, tak jak jeżeli my będziemy znali przyczynę, to Duch Święty pokieruje nami tak, aby tą przyczynę usunąć, abyśmy dalej nie musieli, aby dalej ta góra przed nami nie stała. I dlatego, tak sumując, ja rozumiem, że jesteśmy pomęczeni, my sami 10 godzin jechaliśmy tu, ale się trzymamy, a wy parę godzin, już chyba z 6 słuchacie nas, więc jesteśmy normalnie, nasze ciało jest zmęczone, tak jak ktoś kiedyś głosił i mówi, obudźcie tego, co tam śpi. A ktoś tam odzywa się, ja go nie uśpiłem. Także ja wiem, że nie śpicie, bo jesteście wytrwali, tyle wytrzymaliście z nami. To jest ku błogosławieństwu i dla nas, i dla was też, żebyśmy się czegoś nauczyli. I zapamiętajcie o tych możliwościach, w jaki sposób Bóg do nas mówi. Przez Pismo Święte, proroctwa, sny i widzenia, wewnętrzny głos Ducha Świętego, okoliczności i doświadczenia. To jest forma do nas przekazu woli Bożej. I bądźmy na to otwarci. Nie ograniczajmy się. Tylko są ludzie tacy, że tylko proroctwo. Wiecie, oni tak. Ja spotkałem jednego takiego. Wiele lat był w Panu. Już był starszy i go odwiedziłem. Wiecie, taką stertę kasę. Jeździł na Białorusię, na Ukrainę, po całej Polsce. Jak już gdzieś słyszał, że jakiś prorok, to już tam jechał i mówi ja, czy masz dla mnie jakieś proroctwo? I on to nagrywał tam mu i on te jeszcze szpulowe były i on te składał taka sterta tych proroctw. Nie? Możemy nazbierać całą stertę proroctw. Mogą one być często nawet i od Boga, a często mogą być nie od Boga. To jest bardzo taka niebezpieczna sfera. I tylko co my z tym robimy? Czy my to rozsądzamy? Albo czy może tak jak niektórzy tylko szukają, wiecie, takie, żeby to proroctwo go tak połechtało, żeby tam znalazł, że coś, będę cię używał, będziesz używany przez Pana, nie? Tak ludzie gdzieś, tak jak David Wilkinson tutaj w jednym świadectwie mówi, że raz po nabożeństwie przyszedł do niego człowiek i mówi, zjeździłem cały świat, jestem z Australii i Pan mi powiedział, że Ty mi coś przekażesz, pastorze, że dasz mi jakieś słowo. On mówi, daję Ci słowo, wracaj skąd przyjechałeś, tam masz słowo. Także nieraz te nasze poszukiwania, kochani, stwarzają nam problemy. To ja was nie mówię, żebyśmy nie poszukiwali, tylko byśmy mieli tą świadomość. Dzisiaj chciałbym to zaakcentować, że Bóg w różny sposób może do nas przemówić. Wiecie, w różny sposób. Nawet nieraz przez brata czy siostrę, które myśli, a co on ci tam, co on może ci powiedzieć? A on tam zboża, tam sprząta, tam coś przychodzi do kościoła. Co on? Tak, może użyć. Takiego brata, czy taką siostrę, którego się nie spodziewasz i przez niego może do ciebie przemówić. Nie myślcie, że forma proroctwa to jest tak, Pan mówi, nie? To Pan mówi, to będę słuchał. Ale możesz z kimś rozmawiać. I ty możesz być pobudzony przez ducha proroczego. Nie znaczy, że jesteś prorokiem, tylko duch proroczy ciebie pobudza i możesz komuś mówić takie przesłanie. I nie będziesz mówił, że o, Pan mi powiedział, tylko będziesz mu mówił w takim duchu przekonania. Ten duch proroczy tak go przekonuje, że on to odbiera. I wiele razy tak jest. Nawet weźmy to, że kiedy my rozmawiamy z ludźmi tego świata i zaczynamy im świadczyć i sami się nieraz dziwimy. No jak mu takie rzeczy powiedziałem? Wiecie, że bo to wtedy działa w nas Duch Święty. I tak samo, jeżeli chodzi o sferę przekazu słowa od Pana, jeżeli chodzi o proroctwa, to Bóg może użyć każdego z nas. Bądźmy otwarci i rozsądzajmy. Amen. Powstańmy, bracia i siostry. Dziękuję za cierpliwość i pamiętajmy o tych formach możliwości, to, co Pan do nas chce przemówić. Módlmy się też i o jutrzejszy dzień, żeby on był błogosławiony, żebyśmy odebrali to, co Pan chce nam przekazać. Uwielbimy naszego Pana, podziękujmy za ten czas. Panie Boże, my Ci dziękujemy, że możemy razem z braćmi, siostrami, z naszymi rodakami tu się spotkać, Panie. Tutaj, Boże kochany, gdzie takie wielkie skupisko naszych rodaków jest. Panie, to jest Twój Kościół, Boże kochany. Ten Kościół, który ma przed sobą, Boże kochany, tak wiele, Panie Jezu, dobrych rzeczy, które stoją przed Twoim Kościołem, Panie. Mimo tych czasów ostatecznych, Panie, ale Ty chcesz, aby Twój Kościół był zwycięskim Kościołem. Dlatego my stoimy, Panie, w tym wyłomie, aby do naszych rodaków, Boże kochany, głosić dla naszych rodaków Twoje słowo, Panie. Używaj nas, Panie Jezu, abyśmy byli mocni, abyśmy byli w jedności, Panie Jezu, bo Ty nas ustanowiłeś w tym Kościele, Panie, którego Ty głową i Ty masz plan, Panie. Niech Twoje słowo przyjdzie, słowo prorocze, Panie, abyśmy, Boże kochany, żyli tym Twoim słowem, Panie. Mów do nas, Boże kochany, abyśmy to słuchali głos Twój, bo owce słuchają głosu pasterza. Amen. Pan z nami. Amen. Dziękuję bardzo.